W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie spoczęły szczątki świętej pamięci Maurycego Mochnackiego, działacza emigracyjnego, uczestnika i kronikarza powstania listopadowego. Dzięki staraniom władz Rzeczpospolitej szczątki zostały sprowadzone z Francji. Uroczystości pogrzebowe z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się w sobotę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Liturgii żałobnej przewodniczył wikariusz generalny biskupa polowego Wojska Polskiego, ksiądz prałat pułkownik Bogdan Radziszewski. Podczas homilii podkreślał, że świętej pamięci Maurycy Mochnacki znacząco przyczynił się do uratowania ducha polskości.
Należał do pokolenia Polaków, którzy walczyli. Nigdy jednak nie wątpili, Polska, chociaż wymazana z mapy Europy, zmartwychwstanie. To dzięki takim mężom jak świętej pamięci Maurycy Mochnacki nie zginął w narodzie duch.
W uroczystościach wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. W wystąpieniu szef rządu wskazał, że Maurycy Mochnacki był trubadurem wolności, poszukiwania prawdy, niepodległości i solidarności.
Był też jednym z praojców polskiej niepodległości, a poprzez swoją myśl, głębię swojego czynu, był też, tak sądzę, praojcem polskiej solidarności. Patrzył na naród jako na całość, która składa się ze wszystkich grup, klas, warstw narodowych.
Okolicznościowe listy wystosowali prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Maurycy Mochnacki uznawany jest za jednego z najpłodniejszych publicystów politycznych okresu zaborów. Był znany ze swojego radykalizmu i bezkompromisowego diagnozowania przyczyn politycznych klęsk Polski. Został odznaczony orderem Virtuti Militari. Po upadku powstania listopadowego emigrował do Francji. W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się 14. Międzynarodowy Kongres Katolicy a Wolność Religijna. Podczas dwudniowego naukowego spotkania omówiono obecną sytuację chrześcijan na świecie w kontekście wolności do wyznania oraz prób ograniczenia tego prawa przez niektóre państwa i środowiska. Wykład w sobotę wygłosił prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-17, ksiądz kardynał Gerhard Müller. W wystąpieniu mówił m.in. o prawach człowieka w kontekście nauczania Kościoła.
Każdy człowiek istnieje dla siebie, a nie jako indywiduum czy gatunek podporządkowany celom ewolucji. Nie jako obywatel podległy racji stanu, nie jako myśliciel zależny od partyjnej ideologii czy podatnik zobowiązany wyłącznie do realizacji celów społecznych. Każdy pojedynczy człowiek jako osoba jest w bezpośredniej relacji z Bogiem i na sądzie indywidualnym okresu swej ziemskiej drogi odpowie jedynie przed nim.
Głos podczas kongresu zabierali prelegenci z całego świata, w tym m.in. z Gruzji, Niemiec, Egiptu, Tajwanu czy Filipin. Wśród nich był m.in. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dziennikarz zwrócił uwagę, że niektóre państwa usiłują ograniczyć rolę Kościoła w społeczeństwie, wykorzystując do tego m.in. walkę z tak zwaną mową nienawiści. To, jak dodaje, jest przejawem tak zwanego miękkiego totalitaryzmu.
Cechuje się tym, że nie używając bezpośrednich elementów przymusu, próbuje się wywierać presję i narzucać i zmieniać świadomość, posługując się chociażby systemem grantów, wsparcia finansowego, ale również w niektórych skrajnych przypadkach przemocą, siłą, za pośrednictwem wprowadzania przepisów o mowie nienawiści można bardzo łatwo skarżyć chrześcijan, że nie dostosowują się do tych nowych praw przygotowywanych przez państwo.
Na zakończenie kongresu głos zabrał ojciec dr Zdzisław Klawka. Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej wskazał, że choć wiele państw gwarantuje wolność religijną, to jednak ich rządy prowadzą politykę wymierzoną przeciwko chrześcijanom.
O wiele bardziej istotnym problemem wydają się być akty usiłujące pod pretekstem tworzenia neutralności państwa narzucać elementy ateistycznych, wręcz pogańskich ideologii. Jeszcze większą tragedią są bezwzględne akty fizycznych prześladowań dotykające katolików i przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich w wielu krajach na świecie.
14. Międzynarodowy Kongres Katolicy a Wolność Religijna współorganizowały m.in. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Instytut Pamięć i Tożsamość. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu zostały w sobotę uroczyście wniesione nowe relikwie błogosławionego księdza Jakuba Alberione. W południe sprawowana była msza święta, a homilię wygłosił ojciec dr Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja.
Błogosławiony ksiądz Jakub Alberione przecież może nie był jakiś nie wiadomo jaki, ale miał w sobie tą iskrę. Pan Bóg mu dał. I tą iskrę rozpalał w sobie, był pełen niepokoju. Nie tego niepokoju takiego ludzkiego, tylko takiego Bożego niepokoju. Coś więcej, coś dalej. W tamtych czasach to był już XX wiek też. Tak on, jak i te dziewczyny, które przygarnął. I zobaczcie, co z tego wyrosło.
Tak powstała rodzina świętego Pawła, którą założył ksiądz Jakub Alberione. Od niego można uczyć się wiary, mówił prowincjał paulistów ksiądz Wojciech Turek.
Ta wiara prowadziła go właściwie od niczego do stworzenia ogromnego dzieła, które objęło cały świat. Dlatego, że rodzina świętego Pawła jest obecna na wszystkich kontynentach, na całym świecie i ma wszędzie ten sam charyzmat.
Do rodziny świętego Pawła należy również między innymi zgromadzenie uczennic Boskiego Mistrza. A do grona błogosławionych księdza Jakuba Alberione 27 kwietnia 2003 roku włączył ojciec święty Jan Paweł II. Ostatniej doby zanotowano 206 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej, poinformowała w sobotę Straż Graniczna. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży służby odparły atak na granicę grupy 100 osób. W tym ataku zostało poszkodowanych dwóch polskich żołnierzy. Doznali oni niegroźnych obrażeń. Pogranicznicy zatrzymali też 7 cudzoziemców za pomocnictwo w próbach nielegalnego przekroczenia granicy. Politolog Jarosław Komorniczak zwraca uwagę, że dzięki działaniom Polski udało się zapobiec stworzeniu regularnego szlaku migracyjnego.
Gdyby nie zdecydowane działania Polski oraz krajów nadbałtyckich, to w tym momencie przez północną część Europy prowadziłby już regularny szlak dla tysięcy migrantów, które reżim Łukaszenki próbuje ściągnąć na Białoruś i przerzucić do Unii po to, aby wywrzeć presję polityczną i ekonomiczną na kraje Unii Europejskiej. Mielibyśmy tu do czynienia z podobną sytuacją jak to, co obserwowaliśmy na południu Europy w momencie kryzysu sprzed kilku lat.
Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 37 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Polska w ostatnim czasie prowadzi intensywne działania dyplomatyczne w związku z kryzysem na granicy. Premier odbył w minionym tygodniu serię spotkań z europejskimi przywódcami. Sprawę kryzysu porusza też podczas zagranicznych podróży prezydent Andrzej Duda. Skrajna lewica kontynuuje starania o przemianowanie warszawskiego Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Pomysł zaaprobowała w tym tygodniu Warszawska Rada Kobiet przy prezydencie stolicy. W czasie sesji zgłoszono również pomysł zmiany nazwy Placu Inwalidów, która rzekomo jest obraźliwa dla osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym tygodniu z kolei Rada Warszawy przyjęła petycję dotyczącą zmiany nazwy Ronda Dmowskiego. Radny Warszawy z PiSu Filip Frąckowiak podkreślał na antenie telewizji Trwam, że celem środowisk lewicowych jest wyparcie pamięci o Romanie Dmowskim ze świadomości warszawiaków. Ocenił, że pomysł zmiany nazwy ronda w Warszawie nie ma szans na wdrożenie pod kątem prawnym oraz społecznym.
Uchwała nazewnicza mówi wprost, że nazwę można zmienić tylko wtedy, gdy zaszły jakieś szczególne okoliczności. Na przykład dowiadujemy się, że patron tego miejsca w swojej biografii miał coś niegodnego, o czym wcześniej nie wiedzieliśmy. No ale ta sytuacja nie zachodzi w przypadku Romana Dmowskiego. No także nie zniknęło rondo, więc nic, nie zachodzą żadne przesłanki, które pozwoliłyby wypełnić zapisy uchwały nazewniczej mówiące o możliwościach zniesienia takiej nazwy.
Pomysł przemianowania Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet zrodził się po demonstracjach zorganizowanych przez Strajk Kobiet. W ubiegłym roku do ratusza wpłynęły 2 wnioski w tej sprawie. Zostały jednak negatywnie zaopiniowane. Trwa kolejna edycja kampanii Hamuj raka, daj szansę płucom. Jej celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwór płuca i podwojenie wskaźnika 5-letnich przeżyć w tej chorobie. Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
Rak płuca to najczęstszy i jeden z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Rocznie w Polsce umiera na niego ponad 22 tysiące osób. W ramach kampanii Hamuj Raka, Daj Szansę Płucom organizacje pacjentów i specjaliści opracowali postulaty zmian, które mają pozwolić na wydłużenie życia, a nawet wyleczenie choroby. Ich główny cel to kompleksowa reforma całego modelu profilaktyki i opieki nad osobami z rakiem płuca. Klinicyści wskazują m.in. na potrzebę wdrożenia i popularyzacji programów wczesnego wykrywania nowotworów płuca w grupach ryzyka. W Polsce osoby w wieku 55+, które paliły papierosy przez co najmniej 20 lat, mogą korzystać z programu wczesnego wykrywania raka płuca, mówił profesor Tadeusz Orłowski, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Takie badanie obecnie oferują 23 ośrodki w kraju.
Apelujemy do wszystkich, żeby przekazywać tą informację, że osoby, które palą przez lat 20 albo rzuciły palenie, ale wcześniej paliły intensywnie, a rzuciły palenie w okresie ostatnich 15 lat, żeby zgłaszały się do ośrodków, które prowadzą badania za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej, bo jest to program, który daje szansę na wykrycie wczesnego raka płuca. Jaka jest korzyść z tego? No, przede wszystkim, jak w każdym nowotworze, jeżeli zostanie wcześnie wykryty, to szanse na jego całkowite wyleczenie są bardzo duże.
Organizatorem kampanii Hamuj Raka, Daj Szansę Płucom są Polskie Amazonki, Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca oraz Fundacja Pokonaj Raka.
Na Ukrainie w sobotę obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. W latach 1932-33 tragedia pochłonęła życie co najmniej 3,5 miliona mieszkańców Ukrainy. Wielki Głód na Ukrainie był pokłosiem przymusowej kolektywizacji rolnictwa, którą wdrażały władze komunistyczne na terenie Związku Radzieckiego. Szacuje się, że w najgorszym momencie Wielkiego Głodu dziennie umierało nawet 25 tysięcy ludzi. Zdarzały się także przypadki kanibalizmu. Profesor Włodzimierz Osadczy, historyk, podkreśla, że komuniści poprzez przymusową kolektywizację chcieli upokorzyć ukraińskich chłopów, którzy sprzeciwiali się polityce Moskwy.
Wiemy, że przywiązanie do ziemi wśród chłopów zawsze było jedną z cech charakteryzujących ten stan i trzeba było odebrać chłopom ziemię poprzez kolektywizację, tak zwane tworzenie kołchozów, nowych form własności, czyli chłopom należało zabrać ziemię. Ten plan kolektywizacji wywołał sprzeciw, powszechne szemrania, więc żeby upokorzyć, wyciszyć te oddolne odruchy sprzeciwu, zaczęto realizować plan zaglodzenia chłopów, czyli zmuszenia do większej spolegliwości względem komunistycznych dyktatorów.
Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie obchodzony jest od 2000 roku. Święto zostało ustanowione na wniosek ówczesnego prezydenta kraju Leonida Kuczmy i przypada w czwartą niedzielę listopada. I to były wiadomości w Radiu Maryja.